jakieś, czy w siedzibach premiera, prezydenta, wszystko jest wymuskane, wszystkie te rzeczy są otoczone chwałą, splendorem. Jest dużo złota, jest dużo drogich rzeczy, super jakieś sprawy. Ludzie, chcąc podkreślić znaczenie, otaczają siebie taką chwałą. I tutaj natchniony autor mówi nie nam, nie ze względu na nas, ale Twemu imieniowi daj chwałę, czyli otocz wzniosłością Twoje imię. Bo ludzie otaczają wzniosłością to, co jest zewnętrzne, co jest bliższe. I tutaj wymienia cechy tych wszystkich rzeczy, które, przed którymi ludzie padają na kolana, które ludzie całują. Ja byłem przerażony, kiedy widziałem w tak zwanej Bazylice Grobu Świętego osoby na klęczkach, chusteczkami ścierające taki wielki kamień, który jest podobno kamieniem namaszczenia. Potem te chusteczki biorą do domu, bo to takie cudowne. To było w tej części prawosławnej. Nic z tych rzeczy. To są bożyszcza. To są rzeczy, które nie mają duchowego, pozytywnego wpływu. Specjalnie użyłem takiego sformułowania. Nie mają duchowego, pozytywnego wpływu, ale w zależności od wiary, a czasem i nawet bez wiary, ale przez sam fakt istnienia i traktowania, otaczania chwałą, mogą mieć negatywny wpływ na duchowość. Powiem wam historię taką prawdziwą, że pewna kobieta, która nawróciła się, nie wyrzuciła ikony. Trzymała ją schowaną, odkryli ją dopiero po jej śmierci. Ale rozsadzała swój dom. Brat jej męża, który był człowiekiem utykającym, chyba chorował kiedyś na Henego Medina, coś takiego, spał w chlewie na gnoju. A ona była osobą prorokującą w zborze. I okazało się, że po prostu duch zły w tym wszystkim siedział, a ona była przez to przywiązana do ikony, że nie potrafiła się tych rzeczy pozbyć. I tak trwało aż do jej śmierci. Ze mną jest zabawna historyjka związana z tą osobą. Ja byłem małym dzieckiem i ona przychodziła na jakieś takie spotkanie, na modlitwy do też mojej mamy i ja się jej strasznie bałem. Od najwcześniejszego dzieciństwa tej osoby się strasznie bałem. Byłem kiedyś szczupły, wierzcie lub nie, ale byłem strasznie chudy. Wcisnąłem się za piec, taką małą szczelinę, ze strachu. Głowę skręciłem tak, bo mam dość dużą głowę. Wcisnąłem się za piec. Wiecie, jaki to strach takiego dziecka musiał być, jeśli w taką szczelinę, nie wiem, 15-20 centymetrów się wcisnąłem. Miałem 5 lub 6 lat. To jest zabawne. Moja mama przy pomocy pogrzebacza mnie tam częściowo wyciągała. Ale ten strach, ten duchowy strach, coś było złego tej osobie, która była w chrześcijaństwie, w takich niezrzeszonych grupach, a potem okazało się, że właśnie ma schowanego bożka, schowaną ikonę, która miała wpływ na jej życie. Nie dam, ale swemu imieniowi oddaj chwałę. I my mamy oddać chwałę jedynemu Bogu, który jest. Jego wywyższać i pokazać, że On jest jedyny. Ja myślę tak, że przede wszystkim my powinniśmy pokazać ludziom, którzy nadal czczą rzeczy, to, że istnieje Bóg przewyższający to wszystko. Bo kiedy ktoś spróbuje czegoś prawdziwego, to nie będzie chciał tych innych rzeczy i je odrzuci. I pierwsi chrześcijanie, mówię wam to jako znawca literatury wczesnochrześcijańskiej, bardzo dużo w swoich działaniach poświęcali miejsca na zwalczanie kultu bożków. To nam czasami się ciężko czyta, bo to w tamtych czasach, kiedy się czyta Minucjusza Feliksa na przykład, tam z połowa czy jedna trzecia dyskursu jest poświęcana na wykazanie, że bogowie pogańscy są nieprawdziwi. A poza tym wykazania, że za każdym Bogiem stoi jakiś kult. Psalm zatrzymamy się jeszcze na chwilę przy psalmie, potem jeszcze przejdę do rzeczy związanych z Księgą Izajasza, ale też coś o chrześcijaństwie i skąd się to wzięło w chrześcijaństwie, chciałbym dzisiaj wam powiedzieć. Czytaliśmy w 7 wersecie, że wymienianie cech obcych czy bożyszcza, idole inaczej, bo słowo idol to jest właśnie to słowo i w tej chwili ktoś mówi się młodzieżowo, moim idolem jest na przykład, chłopak powie, Lewandowski. To jest określenie, moim Bogiem jest Lewandowski. Idol to właśnie greckie słowo na określenie bożyszczy. Izraelu, ufaj Panu. On jest pomocą i tarczą ich, dumą domu Aarona. Domu Aarona, ufaj Panu. On jest pomocą i tarczą ich. Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu. On jest pomocą i tarczą ich. Zobaczcie, ten zabieg, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu w psalmie 136, 26-krotne powtórzenie rzeczy, która jest szczególnie ważna. W tych trzech wersetach trzykrotnie powtarza się, że Bóg jest pomocą i tarczą zarówno tych, którzy są duchownymi, używając współczesnego słowa, jak również tych, którzy są zwyczajnymi ludźmi. Pan pamięta o nas, będzie błogosławił. Będzie błogosławił domowi Izraela, będzie błogosławił domowi Aarona, będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, zarówno małym, jak i wielkim. Niech Pan rozmnoży was, was i dzieci wasze. Bądźcie błogosławieni przez Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Umarli nie będą chwalić Pana, ani ci, którzy wstępują do krainy milczenia, ale my błogosławić będziemy Pana odtąd i na wieki. Alleluja. Końcowa część tego psalmu to jest szereg różnych przekazów i wersetów pokazujących różnicę między tymi, którzy chwalą bożki, a tymi, którzy chwalą Pana. Pokazany jest tutaj Bóg, który jest Bogiem żywym. O Bogu jest tutaj powiedziane, że jest Bogiem, który uczynił niebo i ziemię. Ciekawą rzecz odkryłem, przygotowując się do ostatniej grupy domowej, gdzie mówiliśmy o niebie, że w Starym Testamencie słowo niebo jest tylko w liczbie mnogiej. Czyli dobrze tutaj niebiosa są niebiosami Pana. Nie ma czegoś niebo w liczbie pojedynczej. Są niebiosa. Jest to wielka rzesza, wielka strefa. Czasami mówiło się o 7 poziomach czy 7 niebach. Apostoł Paweł mówi, że był wzięty do którego? Do 3. A gdzie doszedł Jezus? W liście do Hebrajczyków. Wstąpił ponad wszelkie niebiosa i góruje nad wszystkim. I tam jest użyte we właściwy sposób to słowo, które jest używane zawsze w języku hebrajskim w liczbie mnogiej. Niebiosa zawsze są w liczbie mnogiej. Nie pojedyncze, jak to w naszym języku. Niebiosa są niebiosami Pana. Przestrzeń duchowa, w której oddaje się chwałę, należy do Boga. W tej przestrzeni duchowej nie ma innych bogów. Ta przestrzeń jest wyłączną domeną Pana. I On z nieba rządzi. I dlatego Jezus słusznie uczył modlitwy swoich uczniów, którą my czasami powtarzamy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. W niebie nie ma wielu ojców. W niebie nie ma żadnych matek. Skąd się to wzięło? Zapewne to wiemy, ale ja to przypomnę. A wzięło się z odchodzenia od Słowa Bożego i upodabniania się do tego świata. W momencie, kiedy rzeczą popularną stało się być w Kościele, to ludziom, którzy na wskroś się nie nawrócili i którzy na wskroś nie uznali tego, że jest jedyny Bóg i jest tylko jeden Bóg, który jest na niebiesie, jest jedna sfera boska, gdzie jest tam tylko Ojciec, Syn i Duch Święty, jeden Bóg w trzech osobach i tylko temu można oddać chwałę, zaczęli na sposób ludzki robić swoje rzeczy. Czytamy w Nowym Testamencie, że w Efezie pewnego razu, kiedy Paweł głosił, to tłum się zebrał i krzyczał: wielka jest Artemida Efeska. W tym samym Efezie, tylko że 461 lat, czy tam może trochę mniej, bo w 461 roku, kiedy biskupi zebrali się w kościele, tłum się zebrał i krzyczał: Teotokos, 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 czyli Matka Boska. I żaden biskup nie mógł wyjść z kościoła, póki nie podpisał dekretu, że Maria jest Matką Boga. Bo do tego czasu określano ją terminem Chrystotokos, czyli ta, która urodziła Chrystusa. Dlaczego to się stało? Bo w miejsce Artemidy potrzebowali elementu żeńskiego. Bo Bóg został odsunięty tak daleko, jak bizantyjski cesarz, który siedział na tronie i nawet się nie podrapał w nos, choćby nawet mu mucha tam siedziała. Nie ruszył ręką, nie ruszył oczami, był daleki od wszystkich. A wszystko załatwiało się przez matkę lub dworaków. I w miejsce pogańskiego panteonu bogów zaczęto wprowadzać chrześcijański panteon świętych. Tych, którzy mogą coś załatwić. Tych, do których można się udać. Tych, na podstawie których dzieła można po prostu jakoś może coś załatwią u Boga. Z czasem zaczęto robić Ewangelię dla nieuczonych, czyli obrazki. Popatrz na ten obrazek i będziesz bliżej Boga. Nic bardziej mylnego. I dlatego jesteśmy w tej chwili nie w innej wielce sytuacji, jak nasi przodkowie chrześcijanie w pierwszym wieku, kiedy apostoł przechadzał się po Atenach. W samym chrześcijaństwie, do serca chrześcijaństwa przeniknęło pogaństwo, przeniknął kult bogów. Dlatego my jako chrześcijanie musimy się tego chronić. Musimy od tego uciekać. I musimy po prostu czcić jedynego Boga. Odrzucić wszelkich pośredników. Tylko musimy to zrobić mądrze. Bo apostoł Paweł jest dla nas najlepszym przykładem, żeby obruszać się w duchu, ale mądrze wypowiedzieć się. Mądrze do tych ludzi przemówić tak, że z tego zgromadzenia, z takiego kazania, o którym zaczął w sposób, który my byśmy zwyczajnie zaczęli, powiedział: słuchaj, chodzę między wami. Ja to sobie wyobrażam, przychodzimy do czyjegoś domu i punktem zaczepienia jest ikona. Widzę, że jesteś człowiekiem pobożnym. Ale posłuchaj, Bóg jest Bogiem, który stworzył wszystko i On mieszka nie przez ikonę, tylko pozwoli przejść przez Jezusa Chrystusa. Chrystus jest obrazem, czyli ikoną Boga, bo ikona oznacza obraz. Jest ktoś, jest osoba, a nie rzecz. I z biegiem czasu, jeśli ktoś się chwyci osoby, to pozbędzie się rzeczy, która nie prowadzi do niczego. To jest trudne. Czasami nam, którzy się oburzamy w swoim duchu, przychodzi na to, żeby swoje oburzenie na jakiś czas schować albo przekształcić w pozytywną siłę, która pomoże człowiekowi odrzucić wszelkie rodzaje kultu i przyjść do wiecznego Boga, któremu jest tylko chwała. Żyjemy w świecie, w którym jest mnóstwo bałwochwalstwa. Żyjemy w bałwochwalczym świecie, nieróżnym od tego pierwszego kościoła, kiedy na każdym rogu ulicy to było. Przeróżnych bogów mamy tu do siebie. A Pismo Święte mówi, że jest Bóg prawdziwy i są bożki. I przestrzega nas, żebyśmy od tych bożków uciekali. Żebyśmy tylko Pana chwalili. Jeśli tylko Jego będziemy chwalić, to On pamięta o nas. To On będzie błogosławił. To On będzie błogosławił wszystkich, którzy boją się Pana, wielkich i małych. Możemy siebie zaliczyć do tych małych. I możemy się też modlić o to, żeby nas rozmnożył, tych, którzy wierzą w Niego, tak jak mówi Pismo. Tych, którzy oburzają się, tych, którzy nie chcą się zgodzić. Dlatego ja nie wyobrażam sobie, aby była jakaś współpraca ewangelicznie wierzących ludzi z tak zwanymi kościołami, których sztandarową rzeczą jest ikonolatria, czyli cześć oddawana obrazom, posągom i osobom innym niż najwyższy Bóg. Nie wiem, jakoś niektórym się to mieści. Ale jeśli to się zmieści, to się wszystko zmieści. Gdzieś musimy po prostu postawić granicę. Albo Bóg jest na niebie, albo niebo jest takim tłumem bogów, że nie wiadomo, do kogo się zwrócić. Bardzo różne argumenty padają i diabeł dużo tutaj wymyślił rzeczy. Ale musimy po prostu na te argumenty znaleźć mądrą odpowiedź. W swoim gronie możemy w otwarty sposób teraz tak mówić. To są bożki. Za każdym takim kultem stoi konkretny demon. Ja tak wierzę, tak nauczał pierwszy Kościół. Z tym, że musimy umieć to ludziom powiedzieć. Znaleźć tą Bożą przestrzeń, w której pokażemy im coś więcej, a wtedy odrzucę to, co jest mniejsze. Kiedy poznasz żywego Boga, wówczas te wszystkie marności przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Powiem wam, co ja zrobiłem. Pewnego razu nasza znajoma przywiozła nam, jej mąż był pierwszym oficerem, później kapitanem na jakimś takim supertankowcu. Oni tam pływali gdzieś tam. Takie statki pływają daleko od brzegu, przebywają na jakiś czas. W każdym razie ona była też na tym statku z mężem ileś tam miesięcy. A ponieważ byliśmy przyjaciółmi, przywiozła piękną figurkę z drzewa sandałowego. Wiecie, jak to pięknie pachnie. Wypolerowanego Buddę. Ale wiecie co? Fajnie się nim rozpalało. Nie wywaliłem go na śmieci, żeby ktoś wyniósł i po prostu powiedział... Akurat w naszej kulturze to by nic strasznego się nie działo, ale gdyby to była figurka nie Buddy, a czegoś innego? Spalić. Ja spaliłem, ponieważ to była figurka Boga. Ktoś temu oddaje cześć. W moim domu tego nie będzie. W moim domu taka rzecz nawet nie będzie stała, choćby ładnie pachniała. Ładnie pachniała, naprawdę. W pokoju był fajny zapach. Do pieca. Gorzej jest, jeśli po prostu to jest nie tylko nasz dom. Jeśli jedna strona jest niewierząca. Jest to dylemat. Dylemat, który jednym z przykładów rozwiązania jest sytuacja Naamana, ale to już zupełnie inna rzecz. Pismo Święte w wielu miejscach nie zostawia nam wyboru. Nie zostawia nam drogi pośredniej. 44 rozdział Księgi Izajasza. Bałwochwalstwo dowodem głupoty. Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wyroby są bez wartości. Ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę. To można by było po prostu napisać w mailu do szkoły ikon w Bielsku. Czy to jest prawdą? Jest prawdą. Ale zarazem, gdybyśmy tylko tyle powiedzieli, to opisuje stan ich umysłu. Ale w tym jest też bardzo poważne zwiedzenie. Bo jeśli człowiek oddaje cześć czemuś, co nie jest prawdziwym Bogiem, to tak naprawdę oddaje cześć diabłu. I obdziera Boga z czci, która się jemu należy. A Bóg powiedział, że jest Bogiem zazdrosnym i czci swojej nie odda nikomu. Nie pozwoli na to, żeby ktoś inny był wywyższony, żeby ktoś inny był nazwany Bogiem. Jeśli ktoś cokolwiek innego czci jako Boga, ten obraża Boga. A naraża się na Jego gniew, a zarazem wystawia się na oddziaływanie duchów zwodniczych. Wystawia się na to, że będzie jakiś przystęp. I tutaj przypomnę wam sytuację, w której Jezus w ostatniej godzinie swojej, kiedy jest jeszcze z uczniami, mówi, nadchodzi władca tego świata, ale on nie ma nic swojego we mnie. Ja tutaj nie cytuję dokładnie, tylko cytuję przekład dosłowny. Tam jest użyte takie sformułowanie, że przychodzi diabeł i w życiu Jezusa nie ma niczego, do czego mógłby się, za co mógłby się zaczepić. Pewien stary przykład kaznodziejski był taki, że jeśli pozwolisz diabłu w swoim sercu, to tak jak w domu, wbić mały gwozdek, to on przyjdzie, powiesi czapkę, a potem się wprowadzi. W naszym życiu powinno nie być punktów przystępu. Słowo, które tam jest użyte, opisuje sytuację, kiedy człowiek stoi na szczycie góry, gdzie jest miejsce tylko na dwie stopy. I wiecie, co się dzieje? Diabeł przychodzi i mówi, posuń się. To tak, jak kiedyś jeden z sekretarzy partyjnych mówiliśmy. Staliśmy nad krawędzią przepaści, a potem zrobiliśmy wielki krok do przodu. Skutki są wiadome. Jezus był w takiej sytuacji, że w Nim nie było miejsca dostępu. I to jest właśnie dla nas bardzo ważne, żeby w naszym życiu nie było miejsca dostępu. Ja osobiście nie wierzę, żeby człowiek wierzący, chrześcijanin był opanowany przez diabła i jestem przeciwko egzorcyzmom na chrześcijanach. Albo masz Ducha Chrystusowego i jesteś jego, albo nie. Ale istnieje coś takiego, co się nazywa nękaniem demonicznym. Kiedy z jakiegoś powodu się do nas coś przyczepi. A jaki jest powód? Nieraz właśnie grzech. A jednym z łatwych powodów, dla którego siły demoniczne mają przystęp, jest bałwochwalstwo. Jest zachowanie czegoś jako świętości, chociaż uznanie Boga jako jednego Pana powinno być nad wszystkim. I wówczas diabeł ma przystęp. I wówczas diabeł może robić różne rzeczy. Oczyszczenie od rzeczy, o których wiemy, że jest związane z kultem niebożym, jest naprawdę potrzebne. Oczywiście tutaj mówię o rzeczach, które są oczywistym kultem, bo są też rzeczy, które stają się bogami w szerszym znaczeniu. Na przykład apostoł narodów mówi, że Bogiem jest brzuch. I tutaj to jest zupełnie inny temat, że człowiek do czegoś jest tak przywiązany. Do swego męża, żony, do swojej pracy, do swoich pasji. W książce, którą młodzież czyta, jest taki obraz, że pewien człowiek zbierał motyle i do jego kolekcji, jeździł cały świat, zwiedził, zbierał motyle, a do jego kolekcji brakowało jednego egzemplarza, który był występował prawdopodobnie tylko na pustyni Utah, to jest gdzieś tam w środkowych Stanach. I pojechał tam, mieszkał znajomych i całe dnie i rana i nocą spędzał szukając tego jedynego rzadkiego motyla. I pewnego razu, przechodząc przez pustynię, zobaczył, jest ten motyl. Ten wymarzony, ten wyczczony motyl i pobiegł za nim z siatką, żeby go złapać. W tym czasie usłyszał jakiś jęk. Ktoś wołał o pomoc. Ale co zrobić? Tyle miesięcy spędził, a ten motyl jest na wyciągnięcie ręki. Pobiegł za tym motylem. Potem było ciemno, wrócił do domu przyjaciela, szczęśliwy z tym motylem, ale opowiedział historię o tym jęku. Rano poszli i znaleźli starszego człowieka, który wyszedł z domu, zabłądził na pustyni. Tylko ten człowiek był już nieżywy. Goniąc za obcymi bogami, za rzeczami, które dla nas mogą być bardzo ważne, bo wtedy stają się Bogiem, bo danie chwały to jest wyniesienie czegoś na piedestał. Na przykład nawet nasza służba może stać się Bogiem. Mówię to o sensie ogólniejszym, ale to zostawię na inne rzeczy, na inny czas. Bo my mówimy o bardziej dzisiaj o tych realnych obiektach kultu i czci. Nim się przypisuje określoną moc. I ja temu nie przeczę. to może być związane i może być i służyć do ogniskowania jakiejś mocy. Z tym, że to nie jest moc Boża. Jeśli my jesteśmy po stronie Boga, to nie może być żadnych szkaplerzyków. Nie może być żadnych... Ja nie mówię, żeby nie nosić czegoś, co jest ozdobą. Ozdoba to jest ozdoba. Ja nie rozumiem, jak to coś się dozdabia, ale ktoś mógł powiedzieć, po co wiążesz krawa, to też ozdoba, nie? Fakt. Ozdoba jest ozdobą. Jeśli nie ma żadnego podtekstu znaczeniowego, to jest w porządku. Ale jeżeli ktoś nosi jakąkolwiek rzecz, ze względu na to, że bez tej rzeczy się czuje opuszczony, niepewny, to niezależnie, czy to będzie katolicki święty Krzysztof, czy to będzie gwiazda Dawida, którą niektórzy noszą jako amulet czy talizman, czy będzie to, powiedzmy, ja się nie znam na tę gemologię, czyli na jakichś wpływach kamieni, ale niektórzy noszą to niebieskie, to czerwone kamienie, bo te kamienie jakoś tak wpływają, to wszystko jest nieboże. Jeśli to jest ozdoba, bo ktoś lubi niebieski, co nam do tego? A jeżeli jest to w celu zabezpieczenia, czy amulet, czy talizman, to jest mała różnica między tym, ale jest różnica. Amuletem jest coś, co przynosi szczęście lub zabezpiecza przed wpływem duchów. Jeśli ktoś mówi, że krzyżyk czy gwiazda Dawida przynosi zabezpieczenie, i przynosi poczucie, jedna osoba powiedziała, że się czuje naga i wystawiona na oddziaływanie bez tego, co nosiła na szyi. To już jest, podpada pod to, co mówi Psalm 115. To jest rzecz związana z szukaniem nadziei, szukaniem zabezpieczenia w rzeczach, a nie w Bogu. I to jest groźne. To może stać się punktem przystępu diabła, który możecie zwieść, na przykład, żeby wrócić do katolicyzmu czy do prawosławia. Albo możecie zwieść tak, że popadniesz w jakąś herezję, której stracisz z oczu żywego Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa, takim, jakim jest Biblia, a zaczniesz go widzieć inaczej. Bo formy oddawania czci są bardzo różne. Nieraz są bardzo wysublimowane. Tak, że człowiek myśli, że nadal służy Bogu, a już nie służy. Jak ktoś mi powiedział, no co złego jest, no przecież nosi zdjęcie na przykład swojej matki, nie? Co złego jest mieć obrazek z Matką Boską w portfelu? A no to złego, że ona nie jest Matką Boską i to ciebie nie zabezpiecza. Ale jeśli w to wierzysz, to możesz dać przystęp diabłu, bo wtedy nie w Bożą opatrzność i Bożą opiekę wierzysz, tylko w to, że ta rzecz ciebie zabezpiecza. To jest twój amulet, talizman. Może ludy prymitywne nosiły kieł jakiegoś jaguara czy inne rzeczy. Ale szkaplerzyk czy krzyżyk noszony w celu takim jest niczym innym jak te tam kły, pazury czy inne rzeczy, które nosili przedstawiciele ludów prymitywnych. I Biblia mówi, że co prawda wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym i to, co robią, jest głupotą, ale zarazem to oddaje człowieka, który przed bałwanem pada, wydaje na dostęp diabła, który wtedy zwodzi we wszelkie obszary, w które chce zwieść, bo... Diabeł często zwodzi tak, że nie odwodzi całkiem, tylko miesza prawdę z kłamstwem. I naprawdę w nauczaniu dużych kościołów, które są związane z oddawaniem czci świętym obrazom i tak dalej, możemy znaleźć dużo też dobrych rzeczy. Ale są zmieszane. A jeśli zmieszane, to się już na nic nie nadają. I trzeba z tego wyjść, trzeba związać się z możliwie najczystszym sposobem oddawania Bogu w duchu i w prawdzie. Bo Bóg takich szuka, którzy Mu w duchu i w prawdzie będą oddawać cześć. A wtedy w tym jest bezpieczeństwo. I w tym jest Boży porządek. I w tym, nie wchodząc w takie żadne rzeczy, możemy wyjść na coś, co pięknego, co się nazywa wolnością chwały dzieci Bożych. Kiedy człowiek, tak jak apostoł Paweł, może się tylko w duchu oburzać, a zarazem jest wdzięczny Bogu, że nie musi do żadnych obrazów się modlić, że nie musi mieć ołtarzyka domowego, że może po prostu przyjść do Boga jak do Ojca i być kochanym przez Niego, być błogosławionym, być wspieranym, że jest w świecie Bożym, żyje, a nie w świecie demonów, że żyje pod ochroną krwi Jezusa Chrystusa i że żadne zło do Niego nie ma dostępu. A chociaż umiera, to błogosławiony jest, który w Panu umiera. Idę do Boga. Jezus, idąc na Golgotę, mówił: diabeł, we mnie nic nie ma. On nie wbił we mnie gwoździka, nie powiesił niczego. Ja jestem wolny, mogę siebie dać, mogę służyć. Dużo by można było na ten temat jeszcze powiedzieć. Jak powiedziałem, jest to trochę agresywne kazanie, które może, gdyby ktoś był, by się obraził. Ale za to, co Słowo Boże mówi, nie przepraszamy. Za swoją gwałtowność pewnie tak, ale za prawdę nie. Tylko prawdę trzeba podać mądrze, tak jak leki. Nie można wypić całej butelki syropu na raz, bo się bardzo kaszle. To nie pomoże bardziej. Trzeba to dawkować w odpowiedni, mądry sposób. I o to, o co bym apelował i o co chciałbym, żebyśmy się modlili, to Boża mądrość. Odwaga i Boża mądrość. Żeby w naszych sytuacjach życiowych, w świecie przepełnionym bałwochwalstwem, w mieście, w którym wytwarza się elementy, wizerunki bałwochwalcze, żebyśmy mieli mądrość i odwagę tak głosić prawdę biblijną, bez jej wybielania, by to doprowadziło do nawróceń. A nie do tego, żeby nas ukamienowano. Bo to też na to jest sposób. Jak źle powiesz Bożą prawdę, spotka cię ukamienowanie. Może zdarzy się, że spotka cię ukamienowanie i tak. Szczepan mówił całą prawdę, ile trzeba było. To był jego czas. I tam Chrystus z tronu wstał i czekał: Szczepanie, czekam cię w domu. Mówimy, że Chrystus zasiada po prawicy tronu. A pamiętacie, jak Szczepan go zobaczył? Stojącego. Bo Chrystus stał, czekał na niego, aż on dokona swego dzieła, swego świadectwa. To może tak odbiegając od tematu, ale nie powinniśmy prowokować agresji, szczególnie na gruncie religijnym, niemądrym zachowaniem. Postępujcie jako mądrzy, a nie jako niemądrzy. A dalej jest napisane: wykorzystując czas. Tworząc, wykorzystując tą sposobną chwilę, tam jest to słowo. Taka sposobna chwila. Ta chwila zdarza się czasem raz na życie. Kiedy jesteś człowiekiem i wykorzystać tą chwilę nie do to, żeby go zasypać wszystkim, co wiemy, ale pokazać mu żywego Boga. Bo jak pozna żywego Boga, to odrzuci wszystkie bałwany i z biegiem czasu, w procesie uczniostwa, będzie wzrastał. Modlę się o taką mądrość dla siebie. Modlę się o taką mądrość dla nas, jako Kościoła, w takiej sytuacji duchowej, w jakiej jest to miasto, byśmy umieli przekazać nasze zaufanie do żywego Boga dla wielu, wielu spośród otaczających nas ludzi, których niestety, ale trzeba zaliczyć do wyznawców fałszywych bogów. Trzeba im pomóc, by Bóg był uwielbiony. I zakończę pierwszą linijką psalmu 115. Zacytuję ją z pamięci. Nie nam, ale imieniowi Twemu oddaj chwałę, Boże. Amen.